Jezus Chrystus. Drugi Panie, jest bardzo że tutaj panowie. Jest bardzo miło, że się mogą tutaj znaleźć w prawie zastępstwie księdza Krzysztofa Pawlina, jako rektora, który wzrasta z nakładających się obowiązków. Nie mógł tutaj przybyć, ale jestem tutaj jako redemptorysta, jako osoba konsekrowana i chcę mówić do ludzi, którzy takie powołanie też w sobie odkrywają. Dzisiejszy temat to jest temat dosyć interesujący, mianowicie misja indywidualnych form życia konsekrowanego w Kościele w aspekcie takich perspektyw na przyszłość. Drogi Panie, czy mogę zacząć w ten piękny poranek, trochę ospały, bo gorący, od małej prowokacji? Proszę Was, włożę kij w mrowisko, że tak powiem. Mogę zacząć od tego, czy nie warto? No to dobrze, ja zacznę od tego. To zacznę od tego, żebyśmy się tutaj nie pogubili w tym, co trzeba. I zacznę od takiej prowokacji, która pozwoli nam troszkę uświadomić sobie powołanie i misję, którą mamy do spełnienia. Bo prawda jest taka, że powołań w Kościele nie ma, chyba że do misji. To znaczy, że jeżeli Bóg daje powołanie, to do sprawowania czegoś, do bycia kimś i do spełniania jakiejś posługi w Kościele. Inaczej powołań nie ma, nie istnieje. Nie ma powołania do niczego. To powołanie dla siebie. Powołanie nigdy nie jest prezentem dla mnie, którym trzymam w szkatułce i się nim cieszę, że mam, a inni go nie mają. Jeżeli ktoś tak pojmuje powołanie, na pewno powołania nie ma. To nie ulega wątpliwości. I dlatego od prowokacji zacznę. Mianowicie tak. Twierdzę, że kobiety i mężczyźni, którzy składają śluby dziewictwa, czy konsekrowane wdowy, czy wdowcy, a tym bardziej pustelnicy, czy pustelnice, w przyszłości będą zupełnie niepotrzebni w Kościele. Co więcej, będą dla niego zbytecznym balastem obciążającym jego misję i tak nadwątloną przez brak powołań. Dobrze, to znaczy widzę, że moja prowokacja zadziałała, więc teraz mogę spróbować wyjaśnić, o co mi naprawdę chodzi. Chcę dokończyć myśl trochę kontrowersyjną tezę i powiedzieć tak, że według mnie indywidualne formy życia zakonnego, nie tylko według mnie, bo tego co Kościół mówi, będą w przyszłości przeszkodą w misji Kościoła, podobnie jak całe życie zakonne, jeśli obierający tę drogę chrześcijanie nie będą żyć autentycznym powołaniem, które tylko sam Bóg wzbudza w ludzkich sercach dla budowania Królestwa Bożego. I to jest bardzo istotna rzecz. Składanie ślubów Bogu w Kościele ma bowiem sens i spełnia swoją misję tylko wtedy, gdy nie jest zwykłą ucieczką od świata, świadomą albo nieświadomą, wyimaginowaną doskonałość zachowań, gestów, pobożności, gdy nie jest świadomym lub nieświadomym poszukiwaniem bezpieczeństwa, świętego spokoju, w świecie pełnym niebezpieczeństw i zawirowań. Ma tylko sens wtedy, gdy nie jest wyborem podyktowanym poprawną opcją ideologiczną, społeczną czy polityczną, sprzeciwiającą się zdeprawowanemu światu, grzesznemu światu, który idzie na zawracenie. Jeśli ktoś tak pojmuje swoje powołanie, to na pewno nie jest potrzebny w Kościele. Powołanie jest sprawą Boga i jest Jego wezwaniem i musi być przeżywany jako autentyczny dar od Boga, udzielone za sprawą Ducha Świętego konkretnej osobie dla budowania Kościoła. Powołanie nie można sobie wmówić, uzurpować, przywłaszczyć. Musi on wypływać z autentycznego głosu Boga, który trzeba rozpoznawać i który rozpoznajemy we wspólnocie Kościoła. Nie tylko sami, ale przede wszystkim z biskupem, przede wszystkim z tymi, którzy są za to powołanie w jakiś sposób odpowiedzialne ze strony wspólnoty Kościoła. Jest sprawą oczywistą, że życie ślubami czystości, ubóstwa czy posłuszeństwa przynosi ewangeliczne owoce, to znaczy staje się znakiem Królestwa Niebieskiego, które się rozwija na ziemi. Lecz tylko wtedy, gdy wypełnianie ślubu głęboko zakorzenione w przykładzie życia i nauczania Jezusa Chrystusa, kiedy wynika z Ewangelii. W przeciwnym wypadku takie życie zatraca swój najważniejszy cel. Nie spełnia swojej misji, o której chcę tu mówić. Traci smak i nadaje się na pogardę i podeptanie przez ludzi, jak zwietrzała sól, przed którym dłym smakiem Chrystus przestrzega podążających za nim uczniów. Używając tej prowokacji, drodzy słuchacze, chcę w istocie zwrócić uwagę na fundamenty duchowe, od których ta misja nasza, wszystkich konsekrowanych, a zwłaszcza was w szczególności, zależy. Bo często dzisiaj w Kościele wiele osób poświęconych Bogu zatraca właśnie ten podstawowy wymiar. Ich powołanie, początkowo owładnięte ideałami sięgającymi nieba, wobec dylematów i trudów codziennych zmagań staje się szybko bezwolną akomodacją do starych, niewydolnych schematów pobożności, do wyimaginowanych modeli życia zakonnego. Mimowolnie i bezradnie, a często nawet świadomie, konsekrowani stają się dzisiaj niestety, bywa tak, tak zwanymi realistami, gasząc w swych sercach dynamizm wiary zapalony przez Ducha Świętego. Zbyt często stawiają pod korcem płomień ewangelicznego zapału. Przede wszystkim kręcą się jak karuzela wokół samych siebie, grzęznąc w błocie codziennych przyzwyczajeń, płcizny intelektualnej, małych i dużych niewierności. Jest tu dużo racji w powiedzeniu lepiej spłonąć, niż się wypalić. Lepiej szybko spłonąć, niż się wypalić wewnętrznie. I to jest dużo. A święty Anselm z Canterbury, wielki opat, miał podobno kiedyś powiedzieć takie dosadne zdanie, że bywa tak, że często kto zaczyna jak anioł, mówi się tak, że zwykle kończy jak bydle. To są słowa świętego Anselma, więc proszę mnie tutaj nie oskarżać o dosadne stwierdzenie. Aby jednak nie poprzestać na ogólnych stwierdzeniach, spróbuję powiedzieć parę słów konkretniejszych o charakterze i kształcie, a także o jakości misji indywidualnych form życia konsekrowanego. Punkt pierwszy. Poszukiwanie Boga. Dziewictwo, ubóstwo, posłuszeństwo spełniają swoją misję, gdy wypływają z poszukiwania Boga i są przeżywane jako przebywanie przez wiarę w Bożej obecności. Jeżeli życie konsekrowane chce wyrażać najgłębszą istotę chrześcijańskiego powołania i tkwić naprawdę w samym sercu Kościoła, jak o tym zapewniają nas dokumenty Kościoła, zwłaszcza Wita Konsekrata, musi być wyrazem autentycznego dążenia całego Kościoła, który jest oblubienicą, do zjednoczenia z oblubieńcem. To znaczy, musi być poszukiwaniem Boga. Podkreśla to dobitnie dokument zatytułowany Posługa władzy i posłuszeństwo, może ktoś z was to czytał, który mówi tak, konsekracja, czyli poświęcenie Bogu, rozkwita właśnie na gruncie poszukiwania oblicza Pana i drogi prowadzącej do Niego. A osoba konsekrowana wtedy spełnia swoją misję, to jest daje radosne, a zarazem naznaczone trudem świadectwo, gdy nieustannie poszukuje woli Bożej. Po łacinie to się nazywa quere deo, czyli poszukiwanie Boga jest dla niej z jednej strony motorem żywotności tego powołania, a z drugiej warunkiem wyzwolenia od samej siebie i od wszelkiego cienia bałwochwalstwa, o czym mówi właśnie ten dokument papieski. Poszukiwanie Boga w wydarzeniach egzystencjalnych, w spotkanych ludziach, we własnym sercu, nie pozwala osobie konsekrowanej zagrzewać się w ciepłym kącie wygodnego spokoju. Nie pozwala zapętlić się w sobie samym, lecz umożliwia przeżywanie swojego życia jako pielgrzymowania na wzór naszego mistrza, który o sobie powiedział, że nie ma gdzie by głowę skłonił. Jest to wędrówka wyzwolenia, która od przygnięcia do popularnego stylu myślenia prowadzi do wolności wynikającej z przygnięcia do Pana oraz od przyjęcia jednostronnych kryteriów ocen. Prowadzi do poszukiwania dróg, które zanurzają w komunie same Pana Boga. Powołanie realizowane w indywidualnej formie życia konsekrowanego w Kościele musi unikać zbytniego upodobnienia się czy identyfikacji z formami i zwyczajami życia mniejszego czy zakonnego, jak to czasem niestety obserwujemy. Ktoś jest zakonnicą. Jeżeli jest zakonnicą, to ma iść do zakonu. Może, a nawet powinno czerpać pełnymi garściami, to znaczy każde powołanie, również indywidualne, może czerpać pełnymi garściami z duchowości zakonnej, czy to jest wręcz wskazane, z mądrości życia mnichów i anachoretów. Daj Boże. Lecz musi szukać własnej tożsamości i własnych form wyrazu swego powołania, aby ich bronić, ocalając swój świecki charakter. Nie potrzeba nam zakonnic, które nie są zakonnicami. I nie potrzeba nam świeckich, które są zakonnicami. To jest oddzielne powołanie. I to musi się w każdym z Was, w każdej z Was wyodrębnić. Bóg musi do tego doprowadzić. Kościół jest oczywiście tym środowiskiem, w którym jest to możliwe. Konsekrowana dziewica, wdowa, czy nie powinna być też mniszką w domu, a świecką w pracy? Nie, to nie jest to. Prowadziłoby to do niebezpiecznego rozdwojenia jej życia. Jej znakiem rozpoznawczym winna być przede wszystkim dyspozycyjność względem wezwań stawianych przez Boga, dyspozycyjność wobec potrzeb Kościoła i otaczającego ją świata. Umiejętność szukania i rozeznawania woli Bożej w codziennych wydarzeniach. Czy też, bardzo postulowana przez ostatni sobór, umiejętność rozpoznawania znaków czasu. Poszukiwanie Boga daje szansę na duchową integrację, scalenie osoby, która się Jemu poświęca i którą On sobie wybrał wcześniej. I najważniejszą jej misją jest co? Uobecnianie Pana w świecie poprzez wiarę. To jest najważniejsza misja każdej osoby konsekrowanej, również Was. Pielgrzymka wiary poprzez życiowe doświadczenia chroni osobę konsekrowaną przed przyklejeniem się do spraw materialnych. Chroni przed robieniem kariery, czyni ją bardziej elastyczną w jej wyborach. Nie pozwala zasklepić się w schematach myślenia i działania. Czy też na przykład zasklepić się w dawno przebrzmiałych formach apostolatu. Pielgrzymując wśród codziennych spraw, wydarzeń, obowiązków, które trzeba wypełnić, konsekrowany odkrywa, że w ostatecznym rozrachunku uświęcone tradycją formy apostołowania, charakterystyczne na przykład dla zakonów czy zgromadzeń zakonnych, są jednak drugorzędne w indywidualnych formach życia konsekrowanego. Zakony mają swój charakter i mają robić konkretne rzeczy w Kościele. Natomiast waszym powołaniem jest ta dyspozycyjność, którą oczywiście w Kościele rozpoznajecie, z biskupem, z Kościołem lokalnym, ale waszą nie jest tak ważne to, co robicie. Oczywiście, że jest ważne, na jakim się da, prawda? Ale ważna jest ta dyspozycyjność do szukania Boga, do rozpoznawania Jego dróg. Bo nieważne, co robimy, ważne, że niesiemy Chrystusa. I dzisiaj z tym jest dużo problemów. Wszyscy chcą być księżmi. Wielu świeckich chce być księżem. Nie? Jak jest świecki, nie. To co to za takie powołanie polegają? Właśnie nie. Właśnie nie. Naszym zadaniem, waszym zadaniem w szczególności, jeśli odczuwacie takie powołanie serca, jeśli ono zostało rozpoznane przez Kościół, jest niesienie Boga w tym świecie, w taki sposób, jaki potrzeba. I to jest Może za mało jest powołanych księży dlatego, że za mało jest prawdziwie rozpoznanych powołań ludzi świeckich, w tym świeckich powołanych do życia konsekrowanego w Kościele. Porzucenie Boga daje szansę właśnie na uobecnienie Pana w świecie przez wiarę. I święty Paweł doświadczał wielokrotnie, że możliwe jest takie wewnętrzne zjednoczenie z Bogiem, że każde zadanie, każda praca, nawet najprostsza, spełniana zgodnie z wolą Bożą, staje się nośnikiem Jego żywej obecności, która pociąga, inspiruje, prowadzi innych do nawrócenia. Stąd apostoł wzywał swoich braci w wierze, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czynicie. Właśnie tu widziałbym szczególną szansę świadectwa dla indywidualnych form życia poświęconego Bogu, które nie są związane ściśle z konkretną formą charyzmatu realizowanego tak jak w zakonach czy zgromadzeniach zakonów. To jest właśnie wasza droga. Cokolwiek czynicie na chwałę Bożą. I to ma być pierwsza rzecz, która sprawia, że wasza misja zostaje w Kościele rozpoznana i wypełniona. Spełniacie taką misję. Jest jeszcze inny dzisiaj ważny aspekt konsekracji budowanej na nieustannym poszukiwaniu Boga. Jeszcze jest jedna rzecz. Szczere poszukiwanie Boga, rozpoznawanie Jego dróg, szukanie Jego woli na pierwszym miejscu, potwierdza autentyczność powołania danej osoby. Można śmiało powiedzieć, że kto nie szuka Boga, nie jest przez Niego wezwany. Kto nie odczuwa na przykład szczególnego wewnętrznego niedosytu w tym wszystkim, co go otacza, czego doświadcza na zewnątrz, jest przekonany, że o możliwości realizacji wszystkich swoich pragnień w tej rzeczywistości, tej, którą tutaj widać, która nas naokoło otacza, materialnie, nie powinien konsekrować własnego życia Bogu przez śluby. Kto uważa, że tu jest, na tej ziemi jest spełnienie wszystkiego. Natomiast niedosyt nawet dobrych rzeczy, które my sami wykonujemy, działań, które spełniamy, pewien wewnętrzny niedosyt tak naprawdę jest słuszny i potrzebny, bo jest to dowód na to, że my szukamy Boga i tylko Bóg może nasycić serce człowieka. Powiedział to zresztą sam odkupiciel. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony, dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim uczniem. To nie są moje słowa. Brawo na odkupiciela. Poszukiwanie Boga jest zatem, drogie panie, drodzy panowie, istotnym znakiem dla rozpoznania powołania do życia konsekrowanego. W poszukiwaniu sensu, transcendencji, w poszukiwaniu Boga, więcej, w błądzeniu i przechodzeniu przez ciemności wiary, a zwłaszcza w tym niedosycie odczuwanym przez, nawet kiedy spełniamy dobre rzeczy, potwierdza się i ujawnia działanie Ducha Świętego. Przy całym zaangażowaniu w trosce o świat, przy wielkiej radości z dobra, które udaje nam się spełnić w tym świecie, nawet dostrzec, czy może go pomnożyć, nasze serce pozostaje nienasycone i słusznie przeżywa rodzaj niespełnienia, ponieważ stworzone zostało dla Boga. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie, mówi list do Filipa. A święty Augustyn mówi, stworzyłeś nas bowiem, Panie, jako skierowany ku Tobie. I niespokojne jest serce człowieka, dopóki w Tobie nie spocznie. I zatem jeśli poszukujemy, to czujemy również w sobie pewien niedosyt, że to nie to jeszcze. Że to nawet niewielkie dzieła. Nie żebyśmy chodzili bez przerwy smutni i nie potrafili ucieszyć się z tego, co z dobra, które jest naokoło nas. Więcej. Trzeba się z tego cieszyć. Trzeba się nad tym zastanawiać. Trzeba to kontemplować. Ale i tak pewien niedosyt, który nam towarzyszy, świadczy o tym, że to rzeczywiście Boga szuka nasze serce. W wyznaniach święty Augustyn, którego tu wspomniałem, bardzo chętnie dzieli się swoim doświadczeniem. Pozwolę sobie tu zacytować. Mówi Augustyn tak, po latach poszukiwania Boga. Późno cię umiłowałem, piękności tak dawna, a nowe. Później się umiłowałem. W głębi duszy byłaś, a ja się włąkałem po bezdrożach i tam Ciebie szukałem, biegnąc bezładnie ku rzeczom pięknym, które stworzyłeś. Ze mną byłaś, a ja nie byłem z Tobą. Dopiero gdy wewnętrzny blask łaski dotknął nienasyconego serca filozofa z Hippony, czyli właśnie Augustyna, odsłania się przed nim oszałamiająca prawda, którą szczerze Augustyn wyznaje w tychże właśnie wyznaniach. Ty byłeś bardziej wewnątrz mnie, niż to, co we mnie było najbardziej osobiste, a zarazem wyżej nade mną, niż mogłem myślą sięgnąć kiedykolwiek. Przepełniony więc tym światłem zaczyna pojmować logikę Bożego działania i woła: po to szukałeś nas, żebyśmy szukali Ciebie. I widzicie, papież Benedykt bardzo często podkreślał to, że szukaniu, naszym szukaniu, wydaje nam się, że to my szukamy zrozumienia, że to my szukamy spełnienia, że to my szukamy szczęścia, które wykracza poza to, co jest naokoło nas. A Augustyn odkrywa, że w tym szukaniu to Bóg mnie szuka. Bo skąd mi się wzięło to pragnienie czegoś, co przekracza wszystko, czego dotyka? Jest to coś naprawdę niezwykłego. Myślę, że szukanie Boga jest jednym z najważniejszych elementów, na którym zbuduje się wszelkie powołanie, a szczególnie powołanie do życia konsekrowanego, w tym do konsekracji w indywidualnych formach. Poszukiwanie, drogie Panie, drodzy Panowie, nie jest jednak błądzeniem po omacku, lecz podążaniem w tajemniczym świetle wiary, nadziei i miłości. Światło to jest darem, którego Bóg udziela tym, którzy kontynuują z mozołem podróż wiary. W przeciwnym razie znika im z oczu owo światło i zaczynają przeżywać lęki. W dokumencie Rozpoznawajcie, wydanym na rok życia konsekrowanego przez Kongregację Instytutu Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Życia, kardynał Jean-Brasse Davis wskazuje na starotestamentalny symbol świetlistego obłoku, który szedł przed, a czasami za narodem wybranym, który zmierzał do ziemi obiecanej. Oczywiście mowa tu o tajemniczej obecności Ducha Świętego, który prowadzi poddanych mu ludzi po nieznanych drogach historii, jak niezawodna busola, jak to napisał Jan Paweł II w dokumencie Novum Millennium Unum. Wiara jest zatem warunkiem i narzędziem rozpoznawania działania Ducha Świętego. A wiara rodzi się gdzie? Skąd? Wiara nie rodzi się z wychowania, babcia mi tak nauczyła, mamusia mi tak wychowała. Wiara, jak Panie od razu powiedziały, bierze się ze słuchania Słowa Bożego, kropka. Wiara bierze się ze słuchania Słowa Bożego. Nie jako mądrości ludzkiej, ale właśnie jako słowa samego Boga. Dlatego słuchanie, medytowanie w sercu Bożego Słowa jest warunkiem niezbywalnym, żeby spełnić misję konsekrowanych dziewic, wdów, wdowców, pustelnic czy pustelników. Do Słowa Bożego nie wolno się przyzwyczaić. Nie wolno go oswoić. Przykroić go do pobożnych schematów naszych. Nie daj Boże. Nie wolno jakby powiedzieć, oswoić tego Słowa, stępiając jego ostrość, aby stało się wygodne i rozsądne po ludzku. Nie wolno sprawić, żeby Słowo Boże nas nie kuło w zalek. Nie będzie. Niestety przydarza się to nierzadko osobom konsekrowanym. A Pismo Święte mówi tak: żywe jest Słowo Boże i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawu i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Konsekrowani zatem muszą zawsze czytać i medytować Słowo Boże. Więcej, być uzależnieni od Słowa Bożego. Tutaj widziałem po drodze, jest
spotkanie uzależnione od narkotyków.
My musimy też być uzależnieni od czegoś. I niech to będzie Słowo Boże. W świetle Ducha Świętego życiowa podróż nasza, każdego człowieka zresztą, staje się dopiero w świetle Słowa Bożego, staje się prawdziwą sequela Christi, czyli podążaniem za Chrystusem, staje się powołaniem, naśladowaniem Chrystusa. I właśnie Perfekte Caritatis mówi tak: ostateczną normą życia zakonnego jest naśladowanie Chrystusa ukazywane w Ewangelii. To jest ostateczna norma. Jakbyście nie wierzyli, to przeczytajcie reguły świętego Franciszka, który mówi tak: Franciszkanie nie mają żadnej innej reguły oprócz Ewangelii. To po co reguła? Nie tylko reguła. Reguła to są tylko konsekwencje. Bez Ewangelii chrześcijanin, a osoba konsekrowana w szczególności, nie widzi nic. Widzi tylko to, co widać, co każdy widzi. Bez Słowa Bożego nie widzimy Boga, który działa tu, na tej ziemi. Nie rozpoznajemy Jego śladów. I wydaje nam się, że właśnie czego właściwie nie ma. Odnosi się to szczególnie do indywidualnych form życia konsekrowanego. Ilekroć chrześcijanin odchodzi od wsłuchiwania się w głos Ewangelii, traci z oczu obecność Boga. Przestaje rozumieć, kim naprawdę jest. Nie rozumie swojej tożsamości. Co ja tu robię? Czego pragnę? Ku czemu zmierzam? Tracę też radość spełnienia powierzonej mi misji. Sam siebie pozbawiam inteligencji wiary i czuję się zagubiony. A przecież Kościół nie rośnie przez prozelityzm, ale przez przyciąganie, jak przypomina Franciszek, papież w Ewangelii Gaudium. Słowo Boże medytowane, przyjmowane szczerze oraz sakramenty stanowiące pokarm na drodze wiary. Skąd chcemy wziąć siłę do wypełniania Słowa Bożego, jeśli nie z sakramentu? Tylko z tak. Muszą zajmować pierwsze miejsce, stanowić niezbywalną podstawę naszej misji powierzonej przez Boga osobom konsekrowanym. Inaczej za żadne skarby osoby konsekrowane nie będą zdolne przebudzić świata, o co błaga na kolanach papież Franciszek w roku życia konsekrowanego. Przebudźcie świat. Bez Słowa Bożego, bez Jego kontemplacji, bez sakramentów nie jesteśmy w stanie tej misji w żaden sposób robić. Osoba konsekrowana musi odnawiać się nieustannie w swoim myśleniu. Przypatrywać, to znaczy co? Przypatrywać się wnikliwie codzienności w perspektywie medytowanej przez siebie Ewangelii. Ewangelia jest okularami, przez które my patrzymy na ten świat, który znamy, który dobrze tym poznali, bo widzimy, co się dzieje na świecie boskim. Niestety. Ale patrząc przez Ewangelię, dopiero wtedy zaczynamy rozumieć i odnawiać się w naszym myśleniu. Tylko ten może dostrzec dzieło zbawienia, które Bóg co dnia dokonuje i na każdym miejscu, kto czyta Słowo Boże. Odnoszę wrażenie, iż jest to wartość o szczególnym znaczeniu dla osób konsekrowanych dzisiaj, gdyż jedną z największych trudności napotykanych dzisiaj przez współczesnego człowieka jest nieumiejętność dostrzegania działania Boga w świecie, a zwłaszcza we własnym życiu. To uczę w uczelni, spotykam się z różnymi grupami też, prowadzę prace misyjne. I najtrudniejszą rzeczą dla człowieka dzisiaj współczesnego, zwłaszcza dla młodego pokolenia, ale również dla starszego, dostrzec w tym świecie, w ich życiu, brutalnym czasem, czasem pięknym, czasem nawet lekkim, dostrzec działania Boga. Nie potrafią tego zrobić. I to jest jedno z najważniejszych zadań, jakie stoi przed osobami konsekrowanymi, a zwłaszcza przed właśnie ich formami indywidualnymi. Chrześcijanie zatracają tę doskonaloną przez wieki sprawność. Przez wieki chrześcijanie nauczyli się rozpoznawać Boga. Ja pamiętam moją babcię, która mówiła, rozmawiała z sąsiadką i sąsiadka mówiła, to w przyszłym roku coś tam zrobi, już nie pamiętam, o czym rozmawiałem, bo miałem chłopaka. A moja babcia mówi, jak Bóg da. Jak Bóg da. I moja babcia potrafiła to robić. Nie kończyła szkół. Wiesz. Ale umiała rozpoznawać w tej rzeczywistości działanie Boga. Nie, że widziała Boga na sobie. Jak to dzisiaj ludzie chętnie by chcieli to zobaczyć. I pewnie dlatego właśnie Benedykt XVI podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski przypomniał księżom, prezbiterom takie słowa. Wierni oczekują od kapłanów tylko jednego, abyście byli specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem. Nie wymaga od księdza, żeby był ekspertem w sprawach ekonomii, budownictwa, polityki. Oczekuje od niego, by był ekspertem w dziedzinie życia duchowego. Kropka. To są słowa Benedykta. Jestem głęboko przekonany, że tego samego Bóg wymaga dzisiaj od wszystkich chrześcijan, zwłaszcza od tych, których wezwał do tego, aby poświęcili swoje życie dla budowania Królestwa Bożego na ziemi. Aby sprostać temu wyzwaniu, konsekrowany musi wykształcić w sobie cnotę, najpierw cnotę, stawiając przede wszystkim na mądrość płynącą z wiary. To jest właśnie ta umiejętność dostrzegania. Mądrość płynąca z wiary. W tym celu stara się jak najpełniej zrozumieć otaczającą go rzeczywistość, aby uciec od czarno-białych schematów. My się mamy interesować tą rzeczywistością. Ona nie jest B. Mimo, że czasem musimy sobie ją dawkować, bo w dużych ilościach tego się nie da. Ja muszę sobie dawkować oglądanie, nie wiem, na przykład wiadomości. Ale to nie znaczy, że ja mogę to odrzucić. A, bo ta rzeczywistość jest grzeszna, bo ta rzeczywistość jest do niczego, a polityka jest beznadziejna, a ci są... Tak nie wolno. Dlaczego? Dlatego, że to właśnie w tej rzeczywistości odbywa się zbawienie. I to właśnie w tej rzeczywistości działa Bóg poprzez Ducha Świętego. I to tu dokonują się nawrócenia, tu się dokonuje zbawienie Boga. W tej, przepraszam to słowo, zasmarkanej rzeczywistości, bo taka nam się czasem jawi. I to nie ja myślę, tylko czasami śpiewamy na tym łez padole. Bo czasem tak się to wszystko niestety jawi, jak ktoś pożyje parę lat, a ja już jestem nad grobem. Nie wiadomo. Dlatego chrześcijanie przez wieki, żeby uniknąć tych czarno-białych schematów widzenia tej rzeczywistości albo jej odrzucenia, dbali także o rozwój swojej ludzkiej inteligencji. To oni stworzyli średniowieczne uniwersytety. To chrześcijanie stworzyli szkoły przyklasztorne. Szkolnictwo, turystyka, co chcecie. Wszystko wzięło się w gruncie rzeczy z tych chrześcijańskich doświadczeń, jeśli chodzi o Europę. Zdobywanie wiedzy poprzez rzetelne studium tak świętej teologii, jak i dyscyplin świeckich, aby zrozumieć procesy, które zachodzą w otaczającym ich świecie. Zarabiając na własne utrzymanie, też trzeba być dobrym w swojej pracy, bo ktoś wykonuje pracę, jest dziewicą konsekrowaną, czy mężczyzną, który poświęcił się dziewictwu. I co? I musi być przede wszystkim dobrym specjalistą od swojej roboty. My mamy taki na uczelni, jestem trochę na Papieskim Wydziale Teologicznym i mamy też takie studia przez Ileni. No i budzi się po prostu, no ja czuję ogromną radość, jak mi przyjeżdża na studia teologii, 3 razy w roku, bo resztę przez internet robi, stolarz spod Przemyśla. Albo kierowca ciężarówki. Dzisiaj jechałem i słyszałem przez CV, jak rozmawiają kierowcy ciężarówek. A oto jeden z nich szuka Boga. Studiuje teologię. Studiuje też, pytam jakąś inną jeszcze dyscyplinę, bo chce poznać i zrozumieć ten świat. Dlatego chrześcijanie i zwłaszcza osoby konsekrowane muszą się o to troszczyć, zwłaszcza w dzisiejszym zalewie ignorancji i powierzchowności. Zdobywanie wiedzy, osobista formacja ludzka, tak samo formacja kulturowa. Ja nie mówię, żeby chodzić do opery. Nie każdy to lubi i nie musi chodzić. Ale rozumieć współczesną kulturę, czuć ją, jest czymś bardzo ważnym dla nas. To jest ta formacja stała, do której jesteśmy zaproszeni. Zwłaszcza wobec tak banalnych programów, proponowanych czasem dzisiaj nawet przez zgromadzenia zakonu. Czasem to, co proponujemy czasami ludziom, jest po prostu banalne. Dlaczego banalne? Bo sami nie potrafimy trochę wyżej i trochę więcej. I jest to zwłaszcza dzisiaj dla konsekrowanych ogromna ważna sprawa, ogromne wyzwanie, wziąwszy pod uwagę, że według najnowszych statystyk 6 milionów ludzi w Polsce nie ma w domu ani jednej książki. Ja lubię, że czyta. Cudów nasza tajna. Nie posiada. To co najlepsze, przeczytajcie sobie, co bardzo są prowadzone te statystyki. 6 milionów Polaków nie ma w domu żadnego egzemplarza książki. Być może mają internet czy coś tam, nie? Miejmy nadzieję. A nieczytających ani jednej książki w roku jest 68%. Więc wyobraźcie sobie, co znaczy dla nas konsekrowanych dbać również o naszą inteligencję. Nie tylko inteligencję wiary, z medytacji nad Słowem Bożym i patrzenia przez perspektywę Słowa Bożego na ten świat, żeby nie zwątpić i żeby nie ulec schematom, ale też rozumieć ten świat, żeby go nie tylko potępić, odrzucić i powiedzieć B, nie nadaje się do niczego, uciekam od tego świata. Nie wolno nam tego zrobić, bo zbawienie dokonuje się tu, nasze powołanie ma się dokonać tu. Co więcej, w tym świecie my osiągamy dojrzałość ludzką i dojrzałość wiary. Ciągła formacja konsekrowanych jest zatem warunkiem poprawnego wypełnienia w przyszłości ich misji w świecie. Musi ona uczyć się słusznego dystansu wobec świata, pomagając jednocześnie zwalczać konsekrowanych samych pokusę odrzucenia problemów świata. Poświęceni Bogu winni być zatem przekonani, że właśnie w zetknięciu z tymi problemami mogą z jednej strony dojrzewać jako osoby, a z drugiej dostrzegać w sytuacjach i wydarzeniach znaki odkupienia, które Bóg dokonuje. Papież mówi o życiu z pasją, papież Franciszek. Wezwał wszystkich konsekrowanych listem do życia konsekrowanego do życia z pasją. Co to znaczy? Bez umiejętności praktykowania prawdziwego braterstwa, bez umiejętności budowania komunii między ludźmi, bez mistyki bycia razem jest to niemożliwe. Dlatego każda osoba konsekrowana, przeżywająca swoje życie poza klasztorem i poza wspólnotą zakonną, nie może być samotną wyspą. Absolutnie nie. Zginiecie szybciej niż się komukolwiek wydaje. Nie ma ona szans na wypełnienie swojego powołania, nawet gdy jest pustelnikiem czy pustelnicą, bez budowania braterskiej więzi z drugim człowiekiem, z lokalną wspólnotą, z całym kościołem. Wyobraźcie sobie, akurat tym się zajmuję, jestem od duchowości, w starożytności pustelnicy nie mogli się często opędzić wprost od garnących się do nich po pomoc i po porady ludzi. Pustelnik miał swój dzień, w którym uciekał od tego, ale bardzo często rozmawiał właśnie z ludźmi, bo do niego przychodzili po poradę, bo był ich ojcem duchowym. Potrafili nawet opuszczać swoje pustelnie, by bronić życia i praw ludzi biednych i opuszczonych, a nawet walczyć w ich obronie. Są pustelnicy, którzy zamienili się na chwilę w obronie jakiegoś miejsca czy jakiejś wspólnoty chrześcijańskiej i walczyli prosto. Każdy konsekrowany bez wyjątku, oczywiście we właściwych sobie proporcjach i we właściwy sobie sposób, żyje we wspólnocie, do niej przynależy, buduje wspólnotę przez kościelne posłuszeństwo biskupowi względem przełożonych, przez miłość i miłosierdzie okazywane wszystkim tym, których Bóg stawia na jego drodze. Wspólnota ta zasadza się jednak nie na zwykłym mieszkaniu razem, czy też na zwykłej ludzkiej przyjaźni. To za mało. Zasadza się na niezwykłej i tajemniczej obecności, gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w imię moje, tam ja jestem pośród nich. I to jest dopiero ta więź ze światem, z drugim człowiekiem, na którym nam najbardziej zależy. Obecność Jezusa we wspólnocie wierzących nie jest jedną z możliwych opcji. To nie jest tak, że ja czasem mogę coś tam komuś pomóc, bo ja jestem dziewicą konsekrowaną, albo nie wiem, w domu, albo kimś. To nie jest opcja. To jest warunek wypełnienia powołania przez osoby Bogu poświęcone. Co więcej, to jest gwarancja ich duchowego doświadczenia obecności Boga. Gdzie chcemy doświadczyć Boga? Wyśpiewacie, gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego. A zatem miłość, którą my okazujemy drugiemu człowiekowi, z którym próbujemy, z trudem, to jest trudna rzecz, z trudem rozmawiać, poświęcać się, pomagać, on daje jednocześnie nam możliwość doświadczenia obecności Boga, gdzie dwóch lub trzech zbierze się w imię moje. W czym? O czym konsekrowani mieliby mówić innym? O czym zaświadczać, jeśli sami nie doświadczaliby obecności Królestwa Bożego i obecności Jezusa pośród tych, którzy żyją chrześcijańskim powołaniem? O czym możemy mówić, jeśli między nami nie będzie, powiedzmy, tej wzajemnej miłości chrześcijańskiej? W przypowieści o dobrym Samarytaninie Jezus uczył swoich uczniów, że bliźnim jest dla nich ten, któremu oni sami stają się bliźnimi, któremu oni sami stają się braćmi. I to nie poprzez emocjonalne i spontaniczne uniesienia. Drodzy, spontaniczne uniesienia względem braci mijają bardzo szybko. Wystarczy nam stanu na odcisk. Kończy się. Spontaniczna, emocjonalna miłość. Ma się to dokonywać w oparciu o wiarę, na bazie zdecydowanej woli czynienia dobra drugiemu człowiekowi, bez względu na więzy krwi, bez względu na przynależność narodową, wartość moralną, bez względu na płeć czy kolor skóry. Braterskie i troski wymagają zaś szczególnie wątpiący i ci, którzy są daleko od Boga, którzy Go odrzucają, a może Go nawet nienawidzą. To są szczególnie dla nas ludźmi, do których powinniśmy zmierzać, do których byśmy powinniśmy iść. Tomasz Merton podobno powiedział kiedyś takie zdanie, tylko niestety nie mogłem go znaleźć, gdzie ja to przeczytałem. Jeśli wykluczasz z kręgu twoich braci choćby jedną tylko osobę, to na pewno nie kochasz już miłością Chrystusową. I pamiętam, że uderzyło mnie to bardzo mocno. Konsekrowany musi przypominać sobie, co więcej, doświadczać, że każdy bezinteresowny czyn jest nośnikiem Jezusa Chrystusa. Każdy bezinteresowny czyn miłości. Przez niepozorny gest przebaczenia, życzliwości, uczyniony drugiemu człowiekowi z miłości do Boga, który przecież jest Ojcem wszystkich, nawet naszych zaciekłych wrogów, też jest Ojcem. Chrześcijanin ożywia we wnętrzu bliźniego obecność Zbawiciela. Co więcej, bez słów i przekonującej demagogii może dotknąć serca tego, który krzyczy, że nie potrzebuje litości, nie potrzebuje Boga i nie chce o nim nawet słyszeć. Dlatego my idziemy do ludzi z dobrocią, bez słów. Bo ta dobroć dotyka Bogiem, inaczej, w tej dobroci Bóg dotyka serca tego człowieka. I on znajdzie sposób na to, w odpowiednim czasie, tak jak on tego będzie chciał, żeby do tego człowieka przemówić. Taki gest dzisiaj, gest dobroci i miłości, drodzy, urasta do cudów. My szukamy cudów. Przeczytam wam prowokujący list, który napisał kiedyś Merton, Tomasz Merton, do jednego pana, którego znacie, do naszego pisarza Miłosza. Oni korespondowali właściwie do samej śmierci. Do samej śmierci Mertona, który znał wcześniej. Co Merton napisał w świecie, a było to ładnych parę lat temu. Żyjemy w cywilizacji hien. To, co się dzieje w dzisiejszym świecie, to kompletne załamanie się w człowieku zdolności kochania. Został on zalany sprawami materialnymi i fantastycznym zagęszczeniem ludzi i rzeczy wszędzie dookoła. Jest tego wszystkiego tyle, że człowiek żyje w stanie nieustannego oszołomienia i lęku. Nie potrafi zaangażować się w żadną wyraźnie określoną miłość. Ponieważ cała ta gra jest zbyt złożona i przypadkowa, a człowiek utracił wszelkie punkty odniesienia. Jesteśmy przeto unoszeni przez trąbę powietrzną, a nasze dzieci czują się jeszcze bardziej bezradne niż my sami. Człowiek nie potrafi kochać, bo nie potrafi oderwać się od samego siebie. Drodzy, powiedzcie, że nie jest to wyzwanie, które po prostu no. Jak czytałem pierwszy raz, to mnie przecięło przez środek. I to w tamtych czasach, to były lata bodajże 70. Ta diagnoza sprzed lat wydaje się szczególnie dzisiaj ważna. I bez wątpienia zwłaszcza dla konsekrowanych. Każdego z nas przecież Jezus kiedyś zapyta: byłem głodny, daliście mi jeść? Byłem spragniony, daliście mi pić? Przyszłość powołania i misji osób konsekrowanych, dziewic, wdów, pustelników, pustelnic, zależy w dużym stopniu, w największym stopniu, od konkretnej, a zarazem jakże uniwersalnej posługi troskliwej miłości i miłosierdzia. Jej paradoks polega właśnie na tym, że świadczenie miłości nie ma granic, a w swojej konkretności przybiera wprost niezliczone formy. Dziewice nie mają określonej formy: ty masz robić to, chyba że dostaje powołanie od Kościoła, że to jest jej misja w tym momencie i takie ma. Ale jej misją główną jest właśnie niesienie obecności Boga przez to, poprzez dobroć i miłość, troskę. I każdego dnia od tego zaczynamy. Ustawiam busolę, bo to jest moje powołanie. Cokolwiek robię, w jakiejkolwiek formie mogę być sekretarzem. Nieważne. Ważne, żebym to robił. Służąc drugim, służymy Bogu, a nie możemy kochać Boga szczerze, jeśli nie kochamy go w naszym bliźnim, bo święty Jan przestrzega nas: jeśli kto mówił, miłuje Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą. Albo kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Słowa tak dosadne, że rzeczywiście zdolne do rachunku sumienia, zwłaszcza mówiąc jego te słowa. Drodzy, zbyt często dzisiaj w Kościele spełniane przez konsekrowanych ludzi, nie mówię o was, tylko w ogóle konsekrowanych, zadania stają się po prostu zwykłą pracą, pozbawioną wymiaru duchowego, mającą niewiele wspólnego z tajemnicą żywej obecności Boga pośród ludzi. Na pierwszy rzut oka może komuś się wydawać, jak takie idealistyczne stwierdzenie tutaj ksiądz przynosi. Nie, drodzy, to nie jest idealistyczne stwierdzenie. Dlatego działania konsekrowane dzisiaj tak rzadko stają się świętą prowokacją. Tak mało mają w sobie tej obecności Boga. Możemy sobie zadać pytanie, dlaczego tak rzadko dajemy się na przykład upokorzyć i świadomie nadstawiamy drugi policzek, jeśli jest tak dobrze? Czemu świadectwa wypowiadane przez ludzi konsekrowanych tak często wydają się dzisiaj wyznaniem chwali pięknej? Dlaczego nie łapią już dzisiaj za gardło? Dlaczego grzesznicy porzucający wiarę czują się tak samotni w ich nędzy i w ich dylematach? Przecież to jest nasza wiara. To myśmy wybrali. Czemu ludzie cierpiący niesprawiedliwość i poniżani nawet nie podejrzewają, że jesteśmy po ich stronie? To znaczy, że nasze świadectwo jest wyblakłe. Że nie jest prawdziwe, nie jest autentyczne. A my otrzymujemy powołanie nie dla nas. To nie jest medal za ofiarność i odwagę. Powołanie otrzymuje się dla Kościoła. I kiedy ja pracuję dla tego Kościoła, okazuje się, że odkrywam własną tożsamość. Czuję się radosny, czuję się spokojny, bo nie żyję dla siebie. I to są słowa, drodzy, które moim zdaniem są niezwykle ważne. Takich pytań można byłoby mnożyć, tylko po co? Może warto by było po prostu zacząć od nowa, czytać Ewangelię i przypatrywać się temu, jak żył Jezus, jak działał. Przecież to On pierwszy wkładał palec między drzwi. Jadał z grzesznikami, dotykał trędowatych, narozrabiał świątyni, gadał ze schizmatyczką, czyli Samarytanką, obronił przed święcie oburzonymi faryzeuszami kamienowaną prostytutkę. To On tak robił. A my konsekrowani, przecież to właśnie my mamy wiernie podążać śladami Chrystusa, uznając Go uparcie za najwyższy wzór, a Jego słowa za najświętszą sprawę. Więc może Jezusowi chodzi na pierwszym miejscu właśnie o nas, gdy mówi takie słowa: trzeba nam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi, dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha. I dlatego mówię, że powołanie jest każdego konsekrowanego, was w szczególności, jest tak cenne, jeśli jest rzeczywiście powołaniem od Ducha Świętego. Jeśli nie jest tylko ucieczką od świata, jeśli nie jest jakimś myśleniem o, nie wiem, jakiejś doskonałości wyimaginowanej, ale wezwaniem i koniecznością Ducha Świętego, którego oczywiście z trudem rozpoznajemy, którego rozpoznajemy czasem w dylematach, czasem w cierpieniach, czasem w ciemnościach, ale każdy z nas, chrześcijan, tak to przeżył. Duch Święty, mówi papież Franciszek, pozwala nam wejść w tajemnicę Boga Żywego. Ratuje nas przed niebezpieczeństwem Kościoła autoreferencyjnego, czyli który jest punktem odniesienia sam dla siebie, zamkniętego w samym sobie. Pobudza nas ten Duch Święty, aby otworzyć bramy i wyjść, aby głosić i świadczyć o dobrym życiu Ewangelii, przekazywać radość wiary, bo Duch Święty jest duszą misji. Już kończę, ostatnie dwie minuty, cytując Ojca Świętego papieża Franciszka. Duch Święty pozwala nam zobaczyć perspektywę nową i popycha nas na egzystencjalne krańce ziemi, żeby głosić Chrystusa. Te słowa odnoszą się oczywiście do całego Kościoła, do wszystkich chrześcijan, ale w szczególności do nas. Zadajmy sobie pytanie, mówi papież Franciszek. Czy jesteśmy otwarci na Boże niespodzianki? A może lękliwie zamykamy się na nowość Ducha Świętego? Czy jesteśmy odważni, aby wyruszyć na nowe drogi, jakie ofiaruje nam nowość Boga? Czy też może bronimy się zamknięci w przemijających strukturach, które straciły dawno zdolność do gościnności? Papież dobrze rozumie nasze obawy i mówi tak: nowość zawsze napełnia nas po trosze lękiem, bo czujemy się bardziej bezpieczni, jeśli mamy wszystko pod kontrolą. Jeśli to my budujemy, programujemy, planujemy nasze życie według schematów, według naszych zabezpieczeń, naszych gustów, trudno nam jednak powierzyć się Bogu z pełną ufnością, godząc się, aby to Duch Święty był tym, który ożywia, prowadzi nasze życie we wszystkich wyborach. Obawiamy się, że Bóg będzie nam kazał przemierzać nowe drogi, że każe nam wyjść z naszych perspektyw, często ograniczonych, zamkniętych, egoistycznych, aby otworzyć nowe horyzonty przed nami. Ale w całej historii zbawienia, kiedy Bóg się objawia, przynosi nowość, przemienia i prosi, żeby mu całkowicie zaufać. Drodzy bracia i siostry, wyznam szczerze, że oprócz tej perspektywy nie widzę dla konsekrowanych żadnych innych perspektyw na życie.